Ile jest prawdy, a ile fikcji w powieści Nad Niemnem? Pewne jest, że Niemen nadal płynie. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Roberta Pawłowskiego Niemy Niemen. Dalsze losy prawdziwych bohaterów Nad Niemnem. Czyta Adam Mariański.
Wiek XIX i początek wieku XX przyniosły nam plejadę gwiazd światowego formatu. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Maria Curie-Skłodowska, laureaci Nagrody Nobla. Eliza Orzeszkowa również dwukrotnie otrzymała nominację do tej nagrody. Byli też inni doskonali pisarze z tej epoki. Dzieci Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Możemy śmiało stwierdzić, że Polska nigdy nie miała już takiej grupy pisarzy, znanych i tłumaczonych na całym świecie. Ciągle nasuwa się więc dziwna refleksja. Czy musimy być narodem zniewolonym, by stanąć na wysokości zadania i pokazać światu swoje walory? Sądzę, że niewielu z nas wie, że w 1904 roku do Literackiej Nagrody Nobla nominowanych było dwoje Polaków. Do końca toczyła się pomiędzy nimi batalia dyplomatyczna. Laureatem został Henryk Sienkiewicz. Tą wielką przegraną była Eliza Orzeszkowa. Chciałbym móc doczekać jeszcze takiej chwili, gdy dwoje Polaków znajdzie się wśród nominowanych do tej prestiżowej nagrody. Kilka lat później Eliza Orzeszkowa jeszcze raz przegrała batalię o to zaszczytne wyróżnienie. W 1909 roku, gdy wydawało się, że tym razem to właśnie ona zostanie ogłoszona laureatką, na drodze jej stanęła Szwedka Selma Lagerlöf. Twórczość skandynawskiej pisarki nigdy nie porwała czytelników. Jednakże siła opinii szwedzkich kół intelektualnych i biznesowych wymusiła taki werdykt. Czy Orzeszkowa mogła czuć gorycz porażki? Na pewno tak. To trochę tak, jakby w sporcie zająć dwukrotnie czwarte miejsce, niepremiowane medalem. Pisząc powieść Nad Niemnem miała 30 kilka lat. Co prawda w tamtym czasie 30-letnia kobieta nie była uznawana za młodą, ale na pewno nie można było nazwać ją starą. Szukała przyjaźni, miłości, czyli tego, czego jeszcze tak naprawdę nigdy nie zaznała. Obwiniała za to ówczesną strukturę społeczną, obowiązujące normy, bo na własnym przykładzie wiedziała, jak one zniewalają umysły i serca ludzi. Wśród wielu przyjaciół i znajomych bratnią duszą Elizy na pewno była Maria Konopnicka. Posądzano je w późniejszych, mało istotnych pracach o związek homoseksualny. Zawiodę środowiska LGBT, ponieważ nic nie wskazuje na to, że Orzeszkowa zakochała się w swojej przyjaciółce. Eliza zachwycała się urodą Konopnickiej i jej trochę zazdrościła, ale była to zazdrość w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jednakże zdecydowanie można dostrzec, że Konopnicka darzyła Orzeszkową uczuciem, ale było ono jednostronne. Eliza widziała to i czuła. Jednakże miała swoje preferencje i uczucia, które kierowała w stronę mecenasa Nachorskiego. Często też można znaleźć w opracowaniach życiorysu Orzeszkowej informacje, że była osobą stroniącą od wiary i kościoła. To nieprawda. Jednoznacznie opowiadała się za wiarą w Boga i szanowała kościół na ziemi. Duchowieństwo oceniała w sposób racjonalny. Twierdziła, że są to po prostu zwykli ludzie, którzy niejednokrotnie nie dają rady dźwigać ciężaru odpowiedzialności, jaką wzięli na siebie. Jej wypowiedzi nie miały więc żadnego wydźwięku antychrześcijańskiego, a jedynie stanowiły sprawiedliwą ocenę rzeczywistości. Wracając do stosunków pomiędzy nią a Sienkiewiczem, warto przyjrzeć się postawie autora trylogii. Orzeszkowa bardzo delikatnie w prywatnych listach krytykowała twórczość Sienkiewicza. Nigdy nie pozwoliła sobie na krytykę publiczną. Nie negowała też jego warsztatu pisarskiego, a wręcz określała go jako genialny. Twierdziła jednak, że jego twórczość pozbawiona jest głębi. Sienkiewicz z kolei nie zachwycał się twórczością Orzeszkowej. Mało tego, ponieważ był bardziej konserwatywny, jej liberalizm oraz brak zgody na obowiązujące porządki społeczne dyskwalifikowały ją w jego oczach. Jednak głównym zapewne powodem jego niechęci była po prostu zwykła ludzka zazdrość. Szczególną sympatią darzył Elizę Józef Ignacy Kraszewski. Niestety zły stan zdrowia nie pozwolił mu na przyjazd do Grodna. W korespondencji pomiędzy nimi wyczuć można ciepło i wzajemny szacunek. Ze Stefanem Żeromskim, Adamem Asnykiem, Zofią Naukowską, Władysławem Prusem, Marią Dąbrowską kontakty również były dobre, a z Rejmontem bardzo bliskie. Często jednak ci wielcy pisarze nie znajdowali wspólnej płaszczyzny na gruncie walki o wolną Polskę. Niestety, to taka nasza cecha narodowa, że zanim wykorzystamy własną siłę, to kilka razy pokłócimy się i podzielimy. A przecież, gdyby ci wówczas wielcy literaci, znani przecież na całym świecie, połączyli się w działaniu, jaką wielką mieliby siłę rażenia. Jednakże nie możemy w żadnej mierze pomniejszyć roli tych znakomitych autorów w polskiej drodze do niepodległości. Rosyjscy zaborcy obawiali się polskiego żywiołu, dlatego też traktowali Polaków jak obywateli drugiej kategorii. Literaci znajdowali się pod szczególną opieką aparatu policji rosyjskiej. Cenzura i inwigilacja, zakazy wyjazdu na teren dawnego Królestwa Polskiego, jak w przypadku Orzeszkowej, to codzienność życia pod zaborami.
Był to fragment książki Roberta Pawłowskiego Niemy Niemen. Dalsze losy prawdziwych bohaterów nad Niemnem. Czytał Adam Mariański. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo PC Papier oraz Polskie Radio Białystok.